Przed mikrofonem ojciec Marcin. Serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy na katechezę. Prośmy Ducha Świętego o wszelkie potrzebne łaski. Przyjdź Duchu Święty, obdarz nas swoją mądrością, rozumem, bojaźnią Bożą, tymi wszystkimi darami, których tak obficie chcesz nam udzielać.
Duchu Święty, który patrzysz na mnie i wszystko przenikasz, wrzuć pochodnie, bym zapłonął miłością do Ciebie.
W naszych katechezach oczywiście rozważamy różne działy, różne fragmenty katechizmu Kościoła katolickiego. Dziś przychodzi nam rozważać dział drugi, wyznanie wiary chrześcijańskiej, a szczególnie dziś tytuł dzisiejszej katechezy to symbole wiary. Symbole wiary, no może być to jakieś takie enigmatyczne, z drugiej strony może być bardzo proste, bo symbole od razu przychodzą do głowy. Co są symbole? A jeszcze zanim wejdziemy w te symbole, chciałbym zaznaczyć, że to na pewno taka katecheza i sprawa związana z symbolem wiary, z symbolami wiary, pomoże nam zrozumieć, dlaczego wiara nie jest jakąś sprawą prywatną tylko. Dlaczego nie można wiary zostawiać w swoim domu tylko, gdzieś tam tylko w kościele, jak to się mówi, w zakrystii, lecz wiara jest rzeczywistością powszechną, społeczną. To mam nadzieję, że dzisiejsza katecheza pomoże nam odpowiedzieć też na te pytania i zrozumieć właśnie tę rzeczywistość wiary jako naprawdę piękną rzeczywistość, jako rzeczywistość, która łączy ludzi, która w społeczeństwie funkcjonuje i powinna funkcjonować bardzo dobrze, aby rzeczywiście razem zmierzać do Boga, aby ta właśnie wiara nasza prywatna, nazwijmy to, mogła być realizowana. Symbol wiary. Co to znaczy symbol? Jeśli mówimy to słowo, przychodzi nam to słowo do głowy symbol, no to w pierwszej kolejności, no jakiś znak pewnie, coś rozpoznawalnego, pod którym się coś kryje, pod jakąś rzeczywistością, jakimś znakiem. A my tutaj popatrzmy do źródłosłowu, a źródłosłów jest w języku greckim i słowo symbolon. Ono, to słowo oznacza połowę przełamanego przedmiotu, na przykład jakiejś pieczęci, która pełni rolę znaku rozpoznawczego. W razie potrzeby przełamane części składano ze sobą i tym sposobem sprawdzano tożsamość osoby, która przyniosła drugą połowę. Wobec tego można by zatem powiedzieć, że symbol wiary jest znakiem rozpoznawczym oraz znakiem jedności między wierzącymi. Jednak nie jest to jedyne znaczenie słowa symbolon, gdyż słowo to oznacza także zbiór, także jakąś kolekcję, streszczenie. Także symbol wiary stanowi zbiór podstawowych prawd, ale jest to też taki znak rozpoznawczy. Nawet można jeszcze inaczej to zobrazować, że mam jakąś bardzo wielką rzecz do przekazania innej osobie. Nie znamy tej osoby, ale wiemy, że taka osoba istnieje i znakiem rozpoznawczym szukamy jakiegoś znaku rozpoznawczego. Niech to nawet będzie coś unikatowego, jakiś banknot, który przedarty na pół ma te same numery po tej stronie i ta osoba przychodzi do mnie, ja pokazuję ten połowę banknotu, ta druga osoba pokazuje drugą połowę i w ten sposób dochodzimy do wniosku, tak, to jest ta osoba. To jest ta osoba, z którą mogę wejść w pewną rzeczywistość tajemniczą, bardzo ważną. I tutaj właśnie mamy ten symbol wiary. Jeśli jedna osoba ma ten symbol, druga osoba, jeśli wyznaje tą wiarę, to znaczy, że wchodzimy w pewną bardzo ważną rzeczywistość. Razem możemy wejść w bardzo ważną rzeczywistość. Widzimy, demaskujemy się przed sobą, nazwijmy to w ten sposób nawet. Bo wiara to jest też bardzo intymna sprawa każdego z nas. I kiedy zaczynamy rozmawiać z kimś o wierze, kiedy widzimy, że ktoś ma takie same zasady, kieruje się tymi samymi zasadami wiary, co ja, możemy mu zaufać. To jest kwestia też zaufania do drugiego człowieka. Czyli symbol, także zbiór podstawowych prawd wiary. Geneza symbolu wiary, symboli wiary zrodziły się z potrzeb pierwotnych wspólnot właśnie chrześcijańskich, zarówno misyjnych, jak i liturgicznych. Chodziło o to właśnie zaufanie też, czy to, co jednoczy, ludzi, że możemy razem, wspólnie kroczyć tą drogą wiary. Za najstarsze symbole wiary uważa się wyznanie wiary dworskiego urzędnika królowej etiopskiej. Tutaj mamy w Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale, 37 wersecie, brzmi to wyznanie wiary następująco. Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Jedno zdanie bardzo piękne, jakże wymowne. Podobne chrystologiczne wyznania obejmujące ważniejsze prawdy dzieła odkupienia spotykamy także w listach Pawła Apostoła, a także u Ignacego Antiocheńskiego, na przykład list do Efezja, na przykład list do Smyrnian, a obok wyznania chrystologicznego istniało w Kościele wyznanie wiary trynitarne. I od samego początku Kościół apostolski wyrażał i przekazywał swoją wiarę w krótkich formułach. Z czasem zapragnął także zebrać to, co istotne dla jego wiary, w zwięzłych i uporządkowanych streszczeniach, przeznaczonych przede wszystkim dla kandydatów do chrztu. Od czasów apostolskich przy dopuszczaniu do chrztu wymagano wyraźnego wyznania wiary. Wyznanie wiary właśnie katechumenów. Ja wierzę w Boga Ojca, Stworzyciela, wierzę w Jezusa Chrystusa, który jest Synem Bożym, wierzę w Ducha Świętego. To jest to trynitarne też wyznanie wiary. Wierzę w to wszystko, jak ten Duch Święty działa w Kościele. Symbole wiary właśnie pomagały w utrzymaniu jedności w wierze. Bardzo ważne zdanie, bardzo ważne sformułowanie. Symbol pomaga utrzymaniu jedności w wierze, a także w odróżnianiu prawdziwej nauki od błędnej właśnie wobec szerzącej się propagandy heretyckiej. Wtedy na samym początku, kiedy rozwijała się nasza wiara, kiedy rozwijała się od strony też intelektualnej ta wiara, formułowane prawdy wiary się rozwijały, to wszystko, można powiedzieć, eksplodowało, też pojawiły się herezje. Jedną z ważniejszych herezji, które bardzo dużo namieszały i do tej pory pewnie skutkują, co jakiś czas się pojawiają, chociażby w różnych publikacjach czy filmach, i dziwię się, że gdzieś tam ktoś za tym leci i znowu herezje starożytne gdzieś tam odżywają. Chociażby herezje arianizmu, Ariusza, który przeczył bóstwu Chrystusa, który uznawał Jezusa za człowieka, jakiegoś nadczłowieka, ale że nie był Bogiem, bo Bóg Ojciec, no to Bóg jest jeden, a trudno, żeby jeszcze jakaś jedna osoba była. A właśnie symbol wiary traktował o Trójcy Świętej, o bóstwie Jezusa Chrystusa. Fakt, bo wiemy też, że były różne wyznania wiary, różne credo, różne te symbole wiary, a fakt sformułowania tych różnych credo i symboli na przestrzeni historii Kościoła nie można wyjaśnić na podstawie jakiegoś jednego, pierwotnego wyznania wiary, które by leżało u początków całej rodziny symboli, zawdzięczających właśnie swoje pochodzenie temu jednemu credo. Dzieje młodego Kościoła idą raczej w kierunku, nazwijmy to tak, spontanicznego tworzenia różnych formuł w obrębie kościołów lokalnych. W danych kościołach tworzone były takie symbole wiary, takie credo, takie wyznania wiary, takie formuły właśnie. Na przykład w kościołach syryjskich wypracowano wyznania wiary, które z biegiem czasu doprowadziły do powstania symbolu apostolskiego. Do tego symbolu apostolskiego jeszcze oczywiście wrócimy. A na zachodzie swoje własne credo miały Mediolan, Turyn, Ravenna, Florencja, Toledo, kościoły w Afryce. No i przed Karolem Wielkim we Francji też były te różne symbole wiary. Ale ważne jest to, że różne formy credo nie początkowo, w tej pierwszej fazie kościoła nie przeciwstawiały się sobie nawzajem, ale stanowiły harmonijne warianty tego samego tematu. Widzimy, że różne te formy powstawały, a jednak nie przeciwstawiały się sobie nawzajem, a dopinały się harmonijnie. Stanowiły różne warianty tego samego tematu, a wiadomo, tematem jest wiara w Boga Trójcy Jedynego. To pokojowe współistnienie obok siebie rozmaitych credo ma swoje uzasadnienie w pierwotnej funkcji credo jako medium fidei, czyli taki środek do wyznawania wspólnotowej wiary na sposób modlitewny. Natomiast właśnie w późniejszym czasie, kiedy credo stało się miarą prawowierności, wówczas wielorakość credo stało się poważnym zagrożeniem jedności także. Nastała w końcu potrzeba ułożenia jednego wspólnego credo. W rękach cesarzy wschodnich, a później także i zachodnich, kredo stało się środkiem politycznym do ugruntowania lub odnowienia jedności cesarstwa. Stało się zatem częścią pewnego rodzaju statutu państwowego. No wiadomo, te czasy cuius regio, eius religio, czyli kiedy cesarstwo przyjęło chrześcijaństwo, tak chrześcijaństwo stało się religią panującą i do zbudowania jedności w cesarstwie stanowiła też taką funkcję, miała religia. I cesarze, chcąc ujednolicić i mieć spokój w cesarstwie, musieli ujednolicać różne te sprawy związane z religią. I tutaj także to było jakiś środek dla cesarza, ujednolicenie credo, żeby było jedno, oficjalne i żeby ludzie, wyznając to credo, razem stanowili piękne, harmonijne społeczeństwo, żeby można było też łatwiej rządzić pewnie w tym wszystkim. I tak dochodzimy do symbolu apostolskiego. Czym jest ten symbol apostolski? Symbol apostolski jest starym, ukonstytuowanym około połowy III wieku chrzcielnym symbolem rzymskim opartym na trynitarnej formule chrzcielnej. Pamiętamy, trynitarna formuła chrzcielna to jest: ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tekst tego symbolu został po raz pierwszy poświadczony około 337 roku w greckim liście Marcellego z Ankyry, który oskarżony o sabellianizm, też jedna z herezji, przesłał go papieżowi Juliuszowi I jako dowód swojej prawowierności. Po łacinie poświadczają go po raz pierwszy około 400 roku Nicetas z Ramezjany w swoich katechezach oraz Rufin z Aquilei, a później z niewielkimi zmianami i komentarzami święty Augustyn, który jest dzisiejszym patronem, Cezary także z Arles w Galii i Ildefons z Toledo w Hiszpanii. Nazwę symbol apostolski w odniesieniu do tego symbolu użył po raz pierwszy święty Ambroży w 390 roku w liście synodalnym do papieża Syrycjusza, który z kolei zapoczątkował legendę, że poszczególne sentencje symbolu pochodzą od apostołów wybierających się do pracy ewangelizacyjnej i chcących przygotować sobie zwięzłe zestawienie przeznaczonych do nauczania prawd wiary. Apostolskie pochodzenie przypisywali temu symbolowi ojcowie Kościoła, Rufin z Aquilei, Jan Kasjan, papież Leon Wielki, Izydor z Sewilli oraz całe także późniejsze średniowiecze. Legenda przypisująca konkretne sentencje symbolu poszczególnym apostołom została w pełni rozwinięta dopiero w VIII wieku, poświadczona przez galijskiego opata i biskupa Primina, u którego występuje już prawie dosłowny, aktualny tekst symbolu apostolskiego. Utrwalenie przez wieki, utrwalone to przekonanie, że symbol jest sumą sentencji wygłoszonych przez wybierających się na ewangelizację 12 apostołów, przyczyniło się do ugruntowania opinii o 12-członowej strukturze niniejszego tekstu. Jak mówił święty Ambroży, jak jest 12 apostołów, tak również 12 artykułów. Apostolski symbol wiary jako symbol chrzcielny oraz formuła liturgiczna wyrażająca wyznanie wiary katolickiej zawsze odgrywał w życiu Kościoła dużą rolę, ciesząc się wielkim autorytetem. Od najdawniejszych bowiem czasów uchodził za oficjalne ujęcie nauki Chrystusa oraz streszczenie zasadniczych prawd wiary i Kościół posługiwał się nim podczas nauczania katechumenów, a także domagał się jego przyjęcia i uroczystego wyznania od przyjmujących chrzest apostolski. Symbol wiary jest nadal wyrazem jedności wiary, właśnie cały czas ta jedność wiary, i chrześcijanie odmawiają go w swoich codziennych modlitwach, a także w chwilach uroczystych dla zamanifestowania swojej wierności względem Boga. Symbol apostolski, skład apostolski, tak samo jest zwany właśnie. To jest to proste: wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, i tak dalej, i tak dalej. Znamy to bardzo dobrze, odmawiamy to przecież na początku różańca, ale wiemy właśnie, że było więcej tych różnych symboli. Mówiliśmy o tym. W ciągu wieków sformułowano wiele wyznań wiary. Są to symbole różnych kościołów apostolskich i starożytnych, na przykład symbol Quicumque, nazywany symbolem świętego Antanazego, lub niektórych też papieży, symbole, także Fides Damasii, czy wyznanie wiary ludu Bożego ułożone nawet przez Pawła VI. Żaden z symboli powstałych właśnie w różnych etapach życia Kościoła nie może być traktowany jako przestarzały i bezużyteczny. Bardzo ważne zdanie z katechizmu Kościoła katolickiego. Żaden z tych symboli wiary nie może być traktowany jako jakiś bezużyteczny i przestarzały. One wszystkie pomagają zrozumieć i pogłębić wiarę wyznawaną od początku przez różne kompendia prawd wiary, jakie opracowano. Ale wśród wszystkich symboli wiary, te dwa zajmują szczególne miejsce, czyli ten skład apostolski, o którym była mowa przed chwilą, a także symbol nicejsko-konstantynopolitański. Ten symbol czerpie wielki autorytet stąd, że jest owocem dwóch pierwszych soborów powszechnych. W 325 roku soboru nicejskiego i 381 roku soboru konstantynopolitańskiego. Do dzisiaj pozostaje wspólny dla wszystkich wielkich kościołów wschodu i zachodu. Ten symbol, taka może trudna nazwa, nicejsko-konstantynopolitański, on jest znany doskonale przez nas wszystkich, ponieważ co niedzielę, co uroczystość podczas liturgii wymawiamy słowa tego symbolu. Wymawiamy, jednocząc się właśnie liturgicznie, potwierdzając naszą wiarę, wierząc w to, ale też wymawiając i jednocząc się razem z innymi braćmi, siostrami, często jakimiś anonimowymi dla nas, bo siedzimy gdzieś w ławce, stoimy w ławce wtedy w kościele, obok mnie może stać ktoś, kogo zupełnie nie znam, ale przez sam fakt też wyznanie, jakie to jest ważne, wyznanie wiary, wyznanie tego, że wierzymy, w co wierzymy, czyli wymawiamy to, przez ten sam fakt już ta osoba powinna zasługiwać na nasze zaufanie. No przecież mój brat wierzy. I tak samo ja powinienem budzić zaufanie dla innych osób. Powinienem być słowny w tym wszystkim, co wymawiam w tym symbolu. To jest bardzo ważne. Jak właśnie w dniu naszego chrztu, gdy całe życie zostało powierzone nakazom tej nauki, przyjmujemy symbol naszej wiary, który daje życie. I odmawiać w wierze credo, to znaczy wchodzić w komunię z Bogiem Ojcem, Synem Bożym i Duchem Świętym, a także z całym Kościołem, który przekazuje nam wiarę i w którym wierzymy razem. To wymawianie credo to jest nie tylko, nazwijmy to tak w cudzysłowie, demaskowanie się, czyli ukazywanie czegoś takiego intymnego na zewnątrz, że ja wierzę w Boga Ojca, w Syna Bożego, w Ducha Świętego, wierzę w Kościół jeden, święty i powszechny, etc., etc., ale też to wymawianie niesie ze sobą duchowe konsekwencje. To jest też jednocze się ze wszystkimi chórami aniołów, ze wszystkimi świętymi, którzy również gromadzą się wokół Boga w niebie. To jest też dla nich znak, dla tych wszystkich istot niebieskich, niebiańskich, że ja jestem tym, który należy do tej wielkiej rzeszy powołanych, wybranych przez Boga. I to jest niesamowita sprawa i bardzo odpowiedzialne. Wielka odpowiedzialność przede mną, który wymawiam te słowa, który powinienem świadomie wymawiać te słowa, chociaż nie wszystko do końca rozumiem. Do tej pory przecież nieraz jakieś różne powstają nauki, teologowie w różny sposób szukają, właśnie odkrywają oblicze Boga i często gdzieś jest to na granicy właśnie wyznania wiary w tego, co wierzymy, ale właśnie od tego jest Ojciec Święty, od tego jest magisterium Kościoła, które dba o to, żeby ta wiara była czysta, prawowierna. I te symbole wiary, które na przestrzeni historii powstały, pomagają w tym, aby ta wiara była czysta. Także kiedy wymawiam to credo, w Kościele. Mówię, że wierzę. To powinienem być człowiekiem godnym zaufania. Powinienem być takim człowiekiem, który nawet nie będę musiał mówić gdzieś na zewnątrz, że jestem na przykład przeciw aborcji, że jestem taki czy taki, bo to wynika z charakteru, że jestem chrześcijaninem, że jestem katolikiem. I teraz to samo przez się, to nasze wymawianie credo, używanie tego symbolu, obliguje mnie do tego, że nie mogę zostawiać wiary w kościele tylko, że nie mogę zostawiać wiary gdzieś w domu, że nie mogę zostawić wiary przed wejściem do jakiegoś gabinetu politycznego, a później jestem kimś innym. Nie mogę zostawić wiary formułując prawa dla społeczeństwa. Nie mogę tego zostawiać. No, w tym momencie wchodzi jakaś schizofrenia dziwna. To jest jakaś duchowa schizofrenia, której no nie można bliżej jakoś zrozumieć. Rzeczywistość wiary jest rzeczywistością powszechną, nie tylko moją prywatną, ale poprzez wyznanie wiary, poprzez posługiwanie się tym symbolem wiary, poprzez sam chrzest już, ja wchodzę w rzeczywistość społeczną, w ludzkość. Bo inny ktoś obok mnie też wyznaje tą wiarę. Jeszcze ktoś inny też wyznaje wiarę. Ale żeby za tym wyznaniem wiary szło życie wiary. O to przecież modlimy się. O to się modlimy na liturgii, o to się modlimy na każdej mszy świętej, podczas różnych innych form modlitewnych. Żeby to życie nasze było zgodne z tym, co wyznajemy. Do tego potrzebujemy wielu, wielu darów, ale też potrzebujemy takiej świadomości naszej. Po to jest też katecheza, abyśmy tą wiarę zgłębiali i nawet kiedy się nie zgadzamy, bo na pewno są takie rzeczywistości, których nie rozumiemy, z którymi się nie zgadzamy, gdzieś coś nas się kotłuje, wiadomo, bo jest to związane gdzieś z naszym życiem, bo wtedy wynikałoby z tego to, że przyznajemy się do jakiegoś błędu, że tam popełniliśmy, bo tak robiliśmy przeciw naszej wierze, ale zawsze możemy zaczynać od początku. Od początku możemy zaczynać. Dobrze, popełniłem błąd, jestem człowiekiem. Powstaję i idę, ale teraz idę już tą dobrą drogą, bo wiem, mam świadomość. Do tego nam jest potrzebna katecheza, do tego nam potrzebne są formułowane te prawdy wiary, abyśmy rzeczywiście byli wiarygodni dla innych i inni, którzy wyznają tą wiarę, byli wiarygodni dla nas, abyśmy wiedzieli, że jesteśmy w jedności razem z Ojcem Świętym, w jedności z Jezusem Chrystusem.